drugą okazję w ciągu chyba miesiąca, że mogę być w waszym zborze i usłużyć wam. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy odczytali jeden werset, później będziemy czytać cały fragment przy okazji, kiedy będziemy przystępować do stołu pańskiego, będziemy obchodzić ostatnią pamiątkę ostatniej wieczerzy, którą spożył Pan Jezus Chrystus ze swoimi uczniami. I chciałbym, żebyśmy otworzyli 11 rozdział listu do Koryntian, pierwszego listu do Koryntian i przeczytamy werset 26. A potem będziemy czytać cały fragment, tak jak już wspomniałem. 11 rozdział pierwszego listu do Koryntian, 26 werset, który znamy tak doskonale i tak często jest cytowany. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. To są bardzo znamienite słowa, bardzo ważne słowa, które musimy sobie nieustannie przypominać jako Kościół Jezusa Chrystusa. I to właśnie wspólnota, którą tutaj mamy jako wierzący ludzie, jest właśnie dzięki temu i to, co ogłaszamy, to jest właśnie dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi i dzięki Jego śmierci. Oczywiście Pismo Święte, Nowy Testament, Stary Testament przekazuje nam wiele innych prawd, uczy nas Ewangelii, poszerza nasze zrozumienie Ewangelii. Ale widzimy, że tą kwintesencją, tą jedną z prawd, na których dzisiaj chcemy się skupić, to jest śmierć Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście moglibyśmy mówić o zmartwychwstaniu, o radosnym zmartwychwstaniu do wiecznego życia z Bogiem. Ale nie moglibyśmy o takim radosnym zmartwychwstaniu do wiecznego życia z Bogiem mówić, o ile nie byłoby właśnie zwiastowania śmierci pańskiej. W tym tygodniu pewnie ze smutkiem, czy raczej w zeszłym tygodniu ze smutkiem została ogłoszona śmierć. Została ogłoszona śmierć brata Janka Urbaniaka. Ja dzisiaj pamiętam, kiedy byłem tutaj właśnie ostatnią niedzielę lipca, to pamiętam dokładnie, że brat Janek siedział w ławce i widziałem go. Też uścisnęliśmy sobie, o ile dobrze pamiętam, dłoń. I tak ze smutkiem było usłyszeć, że brat Jan na skutek choroby, ale oczywiście też w opatrzności Bożej i zgodnie z Jego wolą, jako wierzący człowiek odszedł do Pana. I chciałbym też powiedzieć, że my jako ludzie jesteśmy zaznajomieni z faktem śmierci. Bywamy na pogrzebach, jutro też będziemy uczestniczyli w pogrzebie. Ale chcę właśnie na tle tego podkreślić to, że kiedy przystępujemy do pamiątki ostatniej wieczerzy, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami, wówczas zwiastujemy śmierć Pana, śmierć pańską. I to jest właśnie wyjątkowe zwiastowanie, wyjątkowe ogłaszanie. Bo z czym zwykle kojarzy się dla nas, czy nam, śmierć? Zwykle kojarzymy ją z naszym takim naturalnym, wrodzonym słabnięciem naszej witalności, naszych życiowych sił, obumieraniem naszego ciała, aż następuje właśnie ten moment, kiedy wydajemy ostatni dech. Ja wiem, że jestem świadomy, że mamy tutaj wielu młodych ludzi też i starszych i tak dalej. I kiedy jesteśmy młodzi, to nam się wydaje ta perspektywa taka odległa. Ale taka jest prawda, że ten moment nadejdzie, o ile nie doczekamy powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I tutaj już bym chciał podkreślić i tę wielką prawdę, którą apostoł Paweł powiedział, kiedy właśnie myślimy o śmierci. Nie bójmy się mówić prawdy o śmierci, że dla nas człowieka śmierć nie jest przyjemnym przeżyciem. Widzimy to w słowach apostoła Pawła, kiedy on mówi, że co, że my raczej wolelibyśmy być przyobleczeni niż zewleczeni. I tam apostoł Paweł właśnie w tych słowach wyraża i mówi, my chcielibyśmy doczekać powtórnego przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, kiedy co? Kiedy nie doświadczymy śmierci, umierania, tego momentu, jak on to określa, zewleczeniem, ale doświadczymy zażycia, przyobleczenia w to zmartwychwstałe ciało, które mamy obiecane. Ale właśnie mamy to obiecane i możemy tego oczekiwać z radością, pewnością, z gwarancją. Dlaczego? Bo właśnie dzisiaj robimy coś istotnego. Zwiastujemy śmierć pańską. I to jest tak istotne. Kiedy myślimy o śmierci, to myślimy o rozkładzie. Takie, kiedy czytamy Ewangelię, sytuacja, Pan Jezus Chrystus zwleka, dowiedział się o tym, że umarł jego przyjaciel, jest w dość odległym miejscu, ale dochodzi go wiadomość, przepraszam, że jego przyjaciel Łazarz jest chory. I potem on przybywa, też są no jakby wymówki, pewne pretensje. Gdybyś tu był, Panie, nie umarłby. Ale my widzimy właśnie, co robi śmierć. Kiedy czytamy taki właśnie fragment, to co mówi się Panu Jezusowi Chrystusowi? Już cuchnie. To jest właśnie to, co się dzieje z człowiekiem, rozkład jego ciała. Nam śmierć się kojarzy właśnie, i szczególnie może nie nam współcześnie, ale kiedy myślimy o narodzie izraelskim, to właśnie dla nich śmierć kojarzyła się z nieczystością, zagrożeniem. Jeżeli Izraelita dotknął się osoby zmarłej, to musiał potem poddać się takiemu ceremonialnemu oczyszczeniu. Śmierć kojarzy nam się z chorobą albo chorobami. Tak jak byliśmy całkiem niedawno i pewnie może już wielokrotnie świadkami ludzi, którzy na skutek choroby umierają, tak jak właśnie było to z bratem Janem Urbaniakiem. Choroby, które osłabiają nas i skracają życie człowieka. I czasami te choroby dość nagle, w naszym właśnie, kiedy patrzymy na to z perspektywy nas ludzi, ludzi, którzy żyją w czasie, wydaje nam się, że oni zostają zabrani tak nagle. Kojarzy nam się ta śmierć, kojarzy się z cierpieniem, bo właśnie Jezus zapłakał nad Łazarzem. Jezus był smutny i płakał. Jezus smucił się, patrząc na to, co grzech spowodował w ludzkości. Przez grzech przyszła śmierć. I Pan Jezus Chrystus, kiedy była przed Nim perspektywa, to co czytamy dalej, dzisiaj przypominamy sobie pamiątkę ostatniej wieczerzy, którą spożył ze swoimi uczniami, ale to było około 24 godziny, zanim właśnie On sam miał doświadczyć śmierci na krzyżu. I kiedy patrzymy na Jezusa Chrystusa, który ma doświadczyć tej śmierci, to co mówi w swojej modlitwie do Ojca? Jeśli ten kielich może mnie minąć, jeśli ten kielich może mnie minąć. Śmierć jest związana z cierpieniem. Ona oznacza dla nas brak, pustkę, stratę, która pozostaje po tych, którzy odeszli. Często kojarzymy ją właśnie z porażką albo przegraną, że ta śmierć, przeciwnik człowieka, odbiera życie. I wydaje się, że właśnie uczniowie Jezusa Chrystusa, kiedy patrzymy na nich tuż po ukrzyżowaniu, to widzimy, że oni mają poczucie porażki. Jak to? Nasz wspaniały mistrz, ten, który uzdrawiał, który wzbudził z martwych Łazarza, sam został uśmiercony. Nie ma. Nie ma naszego mistrza. Oni nie wsłuchiwali się uważnie w jego słowa. Dlatego byli tak zaskoczeni, kiedy pojawił się, kiedy zobaczyli zmartwychwstałego Chrystusa. Śmierć kojarzy się często z czymś złym. Kiedy są ludzie, którzy w gniewie, czy może z premedytacją, z jakichś nieczystych i złych pobudek odbierają życie drugiemu człowiekowi. Śmierć kojarzy nam się też z sądem. I może już nie tak często, chociaż są miejsca na tej ziemi cały czas, gdzie stosuje się karę śmierci. Na przykład w Stanach Zjednoczonych. I człowiek, kiedy człowiek na skutek swoich przestępstw, złych uczynków, otrzymuje wyrok śmierci. Ale tutaj patrzymy też to, co już wspomniałem. Bożym wyrokiem dla ludzkości, kiedy Adam i Ewa upadli, co również powtarza apostoł Paweł. Jaki jest wyrok? Człowiek będzie śmiertelny. Człowiek będzie doświadczał śmierci. Czasem też ludziom w rzadkich przypadkach śmierć kojarzy się właśnie z ulgą, kiedy kończą się jakieś cierpienia, może fizyczne albo psychiczne. Kiedy człowiek znajduje się w desperacji, jest tak zdesperowany, że chce, aby jego życie się skończyło. I niektórzy ludzie nawet posuwają się do tego, że sami sobie to życie odbierają. I kiedy patrzymy na śmierć Jezusa Chrystusa, musimy na nią spojrzeć, że ona jest wyjątkowa. Jest czymś szczególnym. Kiedy patrzymy na tradycję Izraela, na ich sposób myślenia, to widzimy, że oni bardzo cenili sobie życie. W Talmudzie, czy według Talmudu, życie, czyli ich zbioru, ich praw i tradycji, które mieli, życie jednostki jest niezwykle cenne. Życie jednostki jest postrzegane, jest tak cenne, jak życie całego świata. I bierze się to właśnie z faktu, że życie człowieka w ogóle rozpoczęło się od przecież jednej osoby. Dlatego według Talmudu życie jednego człowieka jest cenne. Jest tak cenne jak życie całego świata. I że kto odbiera życie jednemu człowiekowi, to tak jakby zabijał cały świat. Tak uważali Żydzi. Ale jeżeli ktoś ratuje życie jednej osoby, to tak jakby ocalił cały świat. Jeżeli prawo żydowskie pozwalało na odebranie życia drugiemu człowiekowi tylko w czterech przypadkach. Kiedy ktoś zamordował drugą osobę z premedytacją, kiedy w Starym Testamencie czytamy o bałwochwalstwie w narodzie izraelskim, kazirodztwie lub cudzołóstwie. Nawet widzimy, że prawo żydowskie pozwalało na to, że można było złamać pewne przykazania czy zasady, jeżeli ratowało się życie, tak, człowieka lub zwierzęcia. Widzimy to na przykład w zarzucie, kiedy uczniowie łamali kłosy, kiedy byli głodni. I Pan Jezus mówi, co w tym złego? Oni są głodni, oni to robią po to, żeby podtrzymać swoje życie. Albo kiedy Pan Jezus uczy, że kiedy wpadnie jakieś zwierzę do dołu, trzeba mu pomóc. Ratować jego życie. Życie człowieka jest cenne w oczach Boga. Dlatego dzisiaj zwiastujemy śmierć Pańską. Dlatego dzisiaj zwiastujemy śmierć Pańską, ponieważ życie człowieka jest cenne w oczach Boga. Kiedy patrzymy też na ten świat, który jest poza narodem izraelskim, poza narodem wybranym, antyczny świat Grecji, kultury greko-rzymskiej, to tam zauważamy również, nie tylko Żydzi cenili życie, również ci, którzy byli poza narodem żydowskim. Ceniono witalność, piękno, żywotność. A śmierć bohaterów, jeżeli do niej dochodziło, była postrzegana jako szlachetna. Inni widzieli śmierć jako coś, co daje koniec wszystkiemu. Mówili, oni nie wierzyli w istnienie żadnych bogów, mówili, wraz z ostatnim tchnieniem, jaki wydajemy, wszystko ustaje. Inni z kolei w swojej filozofii uczyli, że śmierć to jest uwolnienie duszy od życia w ciele. W ciele, które według nich było słabe i złe. A więc my dzisiaj patrzymy z perspektywy nas, ludzi XXI wieku, na wyjątkową śmierć. Bo dzisiaj, kiedy będziemy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, albowiem ilekroć ten chleb jecie, ten chleb, który jest tutaj na stole, a z kielicha tego pijecie, który jest na tym stole, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. I co my zwiastujemy? Chciałem właśnie zacząć od tego, że według apostoła Pawła, tak jak on to ujął właśnie, kiedy patrzymy cały czas z perspektywy Izraela, narodu wybranego i też świata pogan, to co my zwiastujemy? I apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian wcześniej, w pierwszym rozdziale, zacytuję od 22 wersetu, powiedział tak: podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Czyli jakiego Chrystusa? Który umiera na krzyżu Golgoty. Śmierć pańską zwiastujecie. I co dalej Paweł mówi? My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Czyli co my robimy według apostoła Pawła? My zwiastujemy to, co, jak było, to, co było spostrzegane jako słabość Boża, głupstwo Boże. Właśnie śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Tak jak wspominałem uczniów Pana Jezusa Chrystusa, kiedy oni postrzegali Jego śmierć, a co będzie dalej? To jest porażka. Oni się rozeszli, każdy do swoich zajęć, potem Pan Jezus Chrystus przyszedł do nich. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Kim był dla Żydów? Skandal. Zgorszenie. Możemy to określić, to jest skandal. Jak ktoś może zwiastować, że jakiś, że syn cieśli i cieśla z Nazaretu może kogoś zbawić? Jak można tytułować właśnie Panem? Z tym hebrajskim słowem Adonai, zamiennik słowa Jahwe. Jak ktoś może mówić Adonai o kimś, kto został aresztowany, upokorzony i zabity? Jak można mówić o nim, że to jest Pan? To jest skandal. To jest nie do pomyślenia, to jest nie do przyjęcia. A poganie? Na murze w Rzymie jest znaleziono wydrabane graffiti. Tak jak my dzisiaj też możemy oglądać różne napisy, czy zwykle to jest malowane sprayem i tak dalej, i ludzie wyrażają swoje często przekonania. To też robiono to w starożytności. I na tym graffiti jest właśnie postać na krzyżu. Ta postać na krzyżu ma głowę osła, a pod tym krzyżem jest postać, osoba, która oddaje cześć tej osobie, która jest na krzyżu z głową osła. Tak właśnie wielu postrzegało pogan Jezusa Chrystusa i tych, którzy oddawali cześć Jezusowi Chrystusowi. To jest jakieś głupstwo, to jest niedorzeczne. Jak można czcić kogoś, kto umiera na krzyżu? Dla pogan to było głupstwo. Ale Ksemanenos czci swojego Boga. Taki był podpis. Co za głupota. I kiedy patrzymy na współczesny świat i to, co oglądamy i obserwujemy, to co widzimy? Widzimy też, tylko że dzisiaj to już jest współczesność. To jest naukowcy, którzy przychodzą, którzy organizują wielkie spotkania. Ja akurat się trochę tym interesowałem i oglądałem. Wielkie sławy świata nauki. Richard Dawkins i inni. Biolodzy, ewolucjoniści, astrofizycy. Oni wszyscy mówią, religia, Chrystus, czy jakakolwiek inna religia, musimy o tym wszystkim zapomnieć. To tego nie ma. Nie ma żadnego Boga. To wszystko to jest skandal. Jak my w ogóle, ja słuchałem i na przykład Richard Dawkins mówi, w ogóle nauczanie religii dzieci powinno być zakazane. To jest jego zdanie. Religia powinna być zakazana. To jest skandal, że się naucza religii w szkołach, czy w ogóle dzieci są uczone religii. Jak w takie głupoty ktoś może uwierzyć? I dzisiaj jest bardzo silne i bardzo, bardzo mocno jest podkreślane właśnie to, że to jest coś skandalicznego albo coś głupiego. I z tym właśnie się spotykamy. Ale jeżeli myślimy, że to jest coś nowego, że to przynależy do naszego XXI wieku, to jesteśmy w błędzie. Bo tak jak tu czytaliśmy u apostoła Pawła, dla Żydów to jest głupstwo, a dla pogan, przepraszam, dla Żydów zgorszenie, skandal, a dla pogan to są po prostu jakieś głupoty. Ale apostoł Paweł powiedział coś bardzo ważnego dalej. On powiedział, natomiast dla powołanych Żydów i Greków, jedni i drudzy, ci, którzy pochodzą z narodu wybranego i spoza narodu wybranego, zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. I to, co my dzisiaj zwiastujemy, to zwiastujemy śmierć pańską. Zwiastujemy tę słabość Bożą, to Boże głupstwo, które okazuje się mocą Bożą i mądrością Bożą. I pytanie jest, czy my doświadczyliśmy tej mocy Bożej w naszym życiu i czy doświadczyliśmy, i możemy powiedzieć więcej, czy doświadczamy tej mądrości Bożej, tej Bożej mocy, o czym też było wspomniane na samym początku. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Zwiastowanie. Czymże jest to zwiastowanie, kiedy będziemy właśnie przychodzić do tego stołu? Wspólnie, kiedy będziemy przystępować, jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, co my robimy? Inaczej możemy powiedzieć, ogłaszamy, coś głosimy, czynimy coś wiadomym. Czynimy coś wiadomym. A nawet to słowo jest używane do tego, żeby powiedzieć, że wygłaszamy kazanie. Właśnie kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej. Kiedy za każdym razem, kiedy jemy chleb i z kielicha pijemy, ogłaszamy, czynimy wiadomym. Wręcz w pewnym sensie wygłaszamy kazanie. Jak robimy to? Jak ogłaszamy? Ilekroć ten chleb jecie i z kielicha tego pijecie. Pan Jezus Chrystus wybrał dwa elementy właśnie tej ostatniej wieczerzy pańskiej, chleb i wino, aby one były symbolami ciała, które zostało za nas wydane i krew, która została za nas przelana. I co one mają robić, właśnie te symbole? One muszą skłaniać nas do pytań. Zapytania się, każdy z nas, tak jak tu jesteśmy, być może jesteśmy już w zborze, w tej społeczności kilkadziesiąt lat, ja też jestem wierzącym już od kilkudziesięciu lat, ale za każdym razem, kiedy przystępujemy do Wieczerzy Pańskiej, musimy zadać sobie pytanie, jaki jest jej sens? Dlaczego ja to robię? Co ja przez to robię, kiedy przystępuję do Wieczerzy Pańskiej? W jaki sposób to się dokonuje? I kiedy byśmy przeczytali kontekst listu, tego fragmentu, tego wersetu tak naprawdę, który przeczytaliśmy. Zobaczylibyśmy, że kiedy Paweł pisał ten list w zborze w Koryncie, były problemy. I apostoł Paweł wręcz powiedział im, że nie potraficie we właściwy sposób spożywać Wieczerzy Pańskiej. I on wskazuje na różnego rodzaju problemy, jakie występowały w tej społeczności. My musimy sobie zadać właśnie pytanie, dlaczego to robimy? Co to oznacza dla mnie? Co to oznacza również dla mojej wspólnoty? To jest podobnie, ja to zilustruję przykładem ze Starego Testamentu. Przypominamy sobie Księgę Jozłego, prawda? Naród izraelski wreszcie dociera do celu swojej podróży. Po wielu trudach, po 40 latach błąkania się na pustkowiach dochodzi do rzeki Jordan i potem ma się przez tą rzekę przeprawić. W cudowny sposób przeprawia się przez rzekę i co wtedy się dzieje? I wtedy jest postanowienie, że usypią właśnie taki pomnik z kamieni. Po co? Bo to jest symbol. Po co ten symbol? Żeby przypominał. Może później któryś Izraelita będzie przychodził ze swoimi dziećmi i dziecko zapyta, tato albo mamo, po co są te kamienie tutaj? I wtedy można zwiastować, można ogłosić. A widzisz, córko albo synu, widzisz, tutaj miało miejsce wielkie wydarzenie. Kiedy nasz naród przechodził przez Jordan, Bóg w cudowny sposób przeprowadził nas suchą nogą przez rzekę Jordan. Bóg nas pobłogosławił ziemią. To właśnie miał robić, miało przypominać. A więc my również dzisiaj to samo robimy. coś, te symbole coś nam muszą przypominać. Co sobie przypominamy? Krótko. Chleb. Chleb, który właśnie uczniowie spożywali wraz z Jezusem Chrystusem podczas święta Paschy. Chleb ogólnie to było coś, dzięki czemu człowiek zachowywał swoje życie. Był podstawą wyżywienia. Kiedy spojrzymy i zainteresujemy się może, jak rozwijała się nasza cywilizacja, to zwykle usłyszymy o tych, którzy badają historię naszej cywilizacji, mówią, gwałtowny wzrost cywilizacji, rozwój cywilizacji nastąpił wtedy, kiedy człowiek właśnie zaczął uprawiać ziemię, zaczął uprawiać rośliny. Czyli inaczej mówiąc, kiedy patrzymy, to ogólnie rzecz biorąc trawę. I potrafił wytwarzać ziarno, które później spożywał. My też przecież w modlitwie pańskiej mówimy, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Chleb właśnie daje nam życie, pozwala nam zaspokoić głód i podtrzymuje nasze życie. Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Jana powiedział do Żydów, do Izraelitów w taki sposób: ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. On to mówi w kontraście do tego, co myśleli, ach, oni się odwoływali do przeszłości, kiedy dostawali chleb z nieba, kiedy Bóg ich karmił manną na pustyni. A Pan Jezus teraz mówi o sobie, patrzcie, to był tylko obraz, to była tylko zapowiedź tego, co Bóg dopiero zrobi. Mówi, ja jestem chlebem żywym. Nie tylko taką manną, którą zjecie i to wszystko i posili was na jeden dzień, może dwa, a jak wytrzymacie, to może przez tydzień będziecie w miarę jeszcze funkcjonować. Ale Jezus o sobie mówi, ja jestem chlebem żywy, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki, bo to jest wyjątkowy chleb. Ja jestem wyjątkowym chlebem. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Kiedy patrzymy na chleb, kiedy spożywamy chleb, to widzimy, że przez ofiarę Jezusa Chrystusa, przez to, że On ofiarował swoje ciało, mamy życie wieczne. Kiedy przystępujemy do wieczerzy pańskiej i bierzemy wino, to ono symbolizuje krew Jezusa Chrystusa. Krew, którą Chrystus zapłacił za nasze grzechy i którą pieczętuje nowe przymierze. W Hebrajczyków czytamy, a według zakonu niemal wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie ma odpuszczenia. Właśnie niektórzy mówią, esteci, ludzie o wielkim smaku, jak wy chrześcijanie możecie mówić o ofierze, że człowiek został ofiarowany na krzyżu, że tam była krew. Mówią, to jest niesmaczne, to jest skandaliczne. Jak można coś takiego głosić? Słowo nam mówi Boże, bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Ofiara Jezusa Chrystusa i przelanie krwi było konieczne, niezbędne dla zbawienia człowieka, dla odpuszczenia jego grzechów, dla zmazania jego winy i tego, żeby, jak powiedział Pan Jezus Chrystus, kiedy właśnie mamy relację, kiedy obchodził pamiątkę ostatniej wieczerzy z uczniami, jak to relacjonuje Łukasz, ewangelista Łukasz, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która za was się wylewa. To jest nowe przymierze. To jest nowa umowa, którą ja z wami zawieram. Właśnie przez krew. Bóg pieczętuje to przymierze. Tak jak było podobnie w Starym Testamencie, za Starego Przymierza. I przez właśnie te symbole ogłaszamy, że przez śmierć Jezusa Chrystusa mamy życie wieczne. Mamy uświęcenie. Mamy odpuszczenie grzechów i nowe przymierze. Ogłaszamy, że właśnie ofiara Jezusa Chrystusa jest wystarczająca, że ona jest doskonałą. I tutaj odwołujemy się ponownie do listu do Hebrajczyków i czytamy, mocą tej woli jesteście uświęceni przez ofiarowanie Jezusa Chrystusa i tutaj podkreślamy, raz na zawsze. I potem autor listu do Hebrajczyków mówi tak, a każdy kapłan, to co było wcześniej, za Starego Przymierza, a każdy kapłan sprawuje codziennie swoją służbę i składa wiele razy te same ofiary, ciągle te same ofiary, ciągle, które nie mogą w ogóle zgładzić grzechów, lecz gdy On, czyli Chrystus, złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. Raz na zawsze. Oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, albowiem jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. To jest doskonała, wystarczająca ofiara. Obecnie objawił się On, to Jezus Chrystus, jeden raz u schyłków wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. A więc to ogłaszamy, że śmierć Chrystusa jest wystarczająca. I nie musimy myśleć tutaj w kategoriach, że my potrzebujemy jeszcze coś zrobić, że jeszcze są potrzebne jakieś dodatkowe ofiary, że może to my musimy złożyć jakąś ofiarę. Oczywiście Słowo Boże nas wzywa, byśmy złożyli nasze ciała, nasze życie w ofierze, która jest miła Bogu. Ale to nie jest ofiara, która nas zbawia. Ofiara, która nas zbawia i która jest wystarczająca, to jest ofiara, którą złożył Jezus Chrystus. Kiedy obchodzimy i zwiastujemy właśnie śmierć Pańską, to również ogłaszamy naszą potrzebę. I również zwracamy światu i tym, którzy nas obserwują, ich potrzebę. Właśnie Jego śmierć uświadamia nam to, jak poważną sprawą jest grzech i że ten problem musi zostać rozwiązany, o ile mamy cieszyć się tym żywotem wiecznym, o którym mówił Jezus Chrystus. Grzech jest bardzo poważną sprawą. Jest tak poważną sprawą, że Syn Boży musiał przyjść na ten świat i umrzeć na krzyżu Golgoty. Musiał zostać upokorzony po to, żeby nasze grzechy zostały zmazane. Żeby nasza wina została wybaczona. Czasami właśnie my nie myślimy o tym w ten sposób, ale dzisiaj jest czas, żebyśmy tak właśnie pomyśleli. Kiedy zwiastujemy śmierć Pańską, to ogłaszamy naszą potrzebę. Ja potrzebuję ciała Pańskiego. Ja potrzebuję tego ciała. Potrzebuję śmierci Chrystusa właśnie po to, żebym miał życie wieczne. Potrzebuję krwi Jezusa Chrystusa, żeby moje grzechy zostały odpuszczone, winy zmazane i żebym miał nowe przymierze z Bogiem. To jest moja potrzeba. Dlaczego? Dlatego, że ja jestem grzesznikiem. I tutaj wrócę do Księgi Izajasza. Znany fragment. I ten fragment pokazuje, kim my jesteśmy w oczach Boga w Starym Testamencie. Lecz On zraniony jest za występki. Czyje? Nasze. Starty za winy. Czyje? Nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Nasz stan jaki jest? I był, mam nadzieję? Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę czyją? Nas wszystkich. To jest nasza potrzeba. To jest nasz stan. Dlatego dzisiaj wspominamy śmierć Pańską. Dlaczego ją zwiastujemy? Bo mówimy i ogłaszamy, to jest nasza głęboka potrzeba, o której mówił już Stary Testament. I w Starym Testamencie było oczekiwanie i ofiary, i cały, jak uważnie czytamy i uważnie rozumiemy Stary Testament, właśnie przez pryzmat Pana Jezusa Chrystusa i Jego osoby, to widzimy, że to wszystko było, tak jak On sam powiedział, że wskazywało całe Pismo właśnie na Niego, to co powiedział do uczniów na drodze do Emaus po swoim zmartwychwstaniu. Czy jesteście ślepi, czy nie widzicie, że to jest właśnie, że ja jestem wypełnieniem? Że ja przyszedłem właśnie po to, żeby wypełnić Stary Testament? Żeby rozwiązać ten problem, którym mówi Izajasz? Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyśli? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych i wśród złoczyńców jego mogiłę, chociaż bezprawia nie popełnił, ani nie było fałszu na jego ustach. To jest bardzo ciekawe. Kiedy myślimy o Jezusie Chrystusie, wiecie, co robiono z ludźmi, których wieszano na krzyżu? Wiecie, dlaczego wykupiono ciało Chrystusa? Znaleźli się ludzie, którzy przyszli po ciało Chrystusa i je zabrali. Gdyby nikt tego nie zrobił, on wylądowałby w takim dole, gdzie właśnie wyrzucano, chowano tych wszystkich przestępców, których karano właśnie haniebną śmiercią na krzyżu. Ta hańba krzyża nie kończyła się śmiercią na krzyżu. Ona dalej trwała, bo ich przeznaczeniem był ten właśnie taki dół, taka wspólna mogiła bez żadnego wielkiego szacunku i tak dalej dla tego zmarłego człowieka. Ale to Panu podobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi. To jest właśnie o nas. I sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępcami. A to jest właśnie o tobie, ale inaczej. To jest właśnie o mnie w pierwszym rzędzie, ale również o tobie. To jest właśnie nasz stan. Dlatego dzisiaj zwiastujemy śmierć pańską, ponieważ w tej śmierci mamy życie. Ponieważ w krwi Chrystusa mamy przebaczenie naszych grzechów, usprawiedliwienie, wymazanie naszych win i mamy nowe przymierze z Bogiem. Komu zwiastujemy te prawdy? Zwiastujemy je samym sobie. W pierwszym liście do Koryntian, 11 rozdział, Paweł zwraca uwagę na taką rzecz. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je, z chleba tego i kielicha tego pije. Bo gdybyśmy sami, potem 31 werset, bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Apostoł Paweł zwraca uwagę wierzącym w Koryncie uwagę na coś takiego. Oszacuj, oceń sam siebie, zbadaj sam siebie, swoje serce. Gdzie dzisiaj jesteś? W jakim jesteś stanie? Co dla ciebie oznacza śmierć Pana Jezusa Chrystusa, kiedy będziesz przystępował i spożywał ten chleb i pił z tego kielicha? My sobie sami musimy zwiastować najpierw właśnie śmierć pańską. Co ona dla mnie znaczy? Ale zwiastujemy sobie nawzajem, jako Kościół. Bo Paweł mówi w tym samym rozdziale pierwszego listu do Koryntian, przepraszam. Wy tedy, gdy się schodzicie w zboże, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Oczywiście tutaj wskazuje na to wspólnotowe obchodzenie wieczerzy pańskiej. Paweł już tutaj zaznaczył, że oni robią to niewłaściwie. A tak, bracia moi, potem mówi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. Tutaj znowu on sygnalizuje pewne problemy, jakie były podczas spożywania wieczerzy pańskiej w zborze w Koryncie. Ale widzimy to wspólnotowe podejście. My to robimy razem i kiedy zwiastujemy śmierć pańską, ilekroć ten chleb jemy i z kielicha tego pijemy, zwiastujemy sobie nawzajem, świadczymy sobie nawzajem, co oznacza właśnie dla nas śmierć Jezusa Chrystusa. Ale też zwiastujemy to innym. Dzieciom. Powiem wam taką krótką, prawdziwą historię. Całkiem niedawno. 5-letni chłopiec jest z mamą w pokoju, gdzie jest dla rodziców, tak, w kościele. Jest akurat wieczerza pańska. I ten, który roznosił chleb i wino, też przychodzi do tego pokoju. I ten chłopczyk mały pyta mamy, mamo, ale dlaczego ty nie, co tu się dzieje, tak zapytał, co się dzieje, właśnie, Robimy jakieś symbole, ktoś daje chleb, ktoś bierze wino, ktoś pije to wino i ten dzieciak pyta się, powiedz mi mamo, o co chodzi? A mówi, mama mu tłumaczy, wiesz, a ona sama nie przystępowała do wieczerzy pańskiej. Więc ten chłopiec pyta się o to i mama mu tłumaczy, wiesz, jak ktoś kocha Pana Jezusa Chrystusa mocno i wierzy w Niego, to wtedy właśnie obchodzi wieczerzę pańską, wtedy właśnie je chleb i pije wino. A ten chłopiec zapytał, taki prosty, dziecięcy sposób, a ty, mamo, nie kochasz Pana Jezusa? A ty nie kochasz Pana Jezusa? Bo nie przystąpiła. Ktoś głosił, ktoś ogłaszał, a dziecko zauważyło. Co to znaczy? Co to dla ciebie, mamo, znaczy? I my dzisiaj siebie sami pytamy, co to dla nas znaczy. Ale też bądźmy gotowi na takie pytanie. Co to dla ciebie znaczy? Dzięki Bogu to pytanie tego dziecka dało mamie wiele do myślenia. I dzięki Bogu ona już teraz przystępuje do wieczerzy pańskiej. A więc zwiastujemy śmierć pańską i musimy zwracać uwagę na to, co robimy i że inni patrzą. Kiedy to robimy, mamy swoją kulturę, często zborową, kościelną. W naszej kulturze robimy tak, jak pewnie dzisiaj, w pierwszą niedzielę miesiąca. Do kiedy będziemy to robili? Aż przyjdzie powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Do tego momentu Kościół, jako my, każda wspólnota, jesteśmy zobowiązani robić to. Pić z kielicha, przepraszam, najpierw jeść z chleba i pić z kielicha. Zwiastować tą śmierć pańską, aż On wreszcie przyjdzie. Ten obowiązek jest nałożony na Kościół. Na nas, którzy dzisiaj żyjemy, to był obowiązek, który wypełniali ci, którzy byli przed nami. I to będzie obowiązek, jeżeli Pan Bóg da tych, którzy przyjdą po nas. Śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Więc dzisiaj zapytajmy się siebie, czy my dzisiaj będziemy, czy ty dzisiaj, ja, będziemy zwiastować śmierć pańską sobie samym, i też osobom, które są dzisiaj na tym miejscu i które będą przystępowały. Czy dzisiaj właśnie ogłosimy, że sobie samym i również tym, którzy są przy nas, wokół nas, że właśnie dzięki Jezusowi Chrystusowi, dzięki Jego śmierci, dzięki temu, że On wydał swoje ciało na ukrzyżowanie, że przelał swoją krew, masz życie wieczne dzisiaj. Zostałeś uświęcony czy uświęcona. Masz odpuszczenie grzechów. I masz nowe przymierze z Bogiem. Czy też opowiesz o tym, że jesteś słabym człowiekiem? Że masz potrzebę Chrystusa i masz potrzebę zbawienia. Dlatego właśnie przystępujesz do tej wieczerzy. Nie przystępujesz do niej dlatego, że uznasz, kiedy będę sprawiedliwy, kiedy wypełnię 9 przykazań Bożych, to wtedy, no 10, może to będzie już 90%, to będę wtedy się nadawał do wieczerzy pańskiej. Nie, my przystępujemy do wieczerzy pańskiej, zwiastujemy śmierć pańską, bo jesteśmy grzesznikami. Bo taka jest właśnie nasza potrzeba. I tylko właśnie w Jezusie Chrystusie mamy nasz cały ratunek i nasze zbawienie. W tym, co On właśnie zrobił. I kiedy ja przystępuję do wieczerzy pańskiej, przyznaję się do swojej słabości, do swojego grzechu, do swojej grzeszności. I to ogłaszam również. Nie chowam tego i nie ukrywam i nie mówię, ja jestem na tyle sprawiedliwy i święty, że ja nie potrzebuję ofiary Jezusa Chrystusa. Ja właśnie mówię wręcz przeciwnie. Jestem tak słaby, jestem tak grzeszny, że potrzebuję ofiary Jezusa Chrystusa. Potrzebuję tego, jeść ten chleb i pić z tego kielicha, ponieważ Jego ciało zostało wydane za mnie. To On jest teraz chlebem żywota dla mnie. To w Nim mam przebaczenie grzechów, wymazanie moich win i mam nowe przymierze. Ale jeżeli nie możesz tego powiedzieć o sobie, jeżeli nie przystępujesz do Wieczerzy Pańskiej, to chcemy Ci dzisiaj powiedzieć, że opowiadamy Ci właśnie o śmierci Jezusa Chrystusa. Zwiastujemy Ci dzisiaj śmierć Pańską. I będziemy to robili, aż On powtórnie przyjdzie, jako Kościół oczywiście. I teraz tu jako wspólnota ta, która dzisiaj się zebrała na tym miejscu. Opowiadamy Ci o tym Chrystusie. Zwiastujemy Ci, że On jest chlebem żywota. Że przez Niego możesz mieć życie wieczne z Bogiem. Radosne życie wieczne. W chwale Bożej. W tym, kiedy będzie nowe niebo i nowa ziemia. Że w Jego krwi masz przebaczenie Twoich grzechów. Pamiętamy jednego przestępcę, który wisiał obok Pana Jezusa. Na krzyżu nie wieszano za byle co. Krzyż dla Rzymianie, nawet w kulturze rzymskiej, kulturalni Rzymianie nawet nie rozmawiali o krzyżu. To był tak dla nich haniebna rzecz, że oni nawet o tym nie mówili, nie chcieli o tym mówić. Dlatego był to opór, bo krzyż był przeznaczony naprawdę dla ludzi, którzy byli zasługiwali na najgorszą śmierć. I to musimy patrzeć, kiedy myślimy o krzyżu Jezusa Chrystusa, że tak go właśnie, tak został potraktowany. Ale właśnie on przez tą haniebną śmierć na krzyżu uratował również tego przestępcę, który umierał. To był człowiek, który na pewno miał wiele na swoim sumieniu. On nie wisiał na tym krzyżu niechcący czy przez przypadek. On zasłużył. Zresztą on sam to powiedział, pamiętacie? Do tego drugiego przestępcy mówi, on jest niewinny, my zasłużyliśmy, my tu wisimy. On wiedział, ja tu wiszę na tym krzyżu, ponieważ prawo rzymskie ukarało mnie słusznie. Słusznie jestem na tym krzyżu. On się do tego przyznał. Jestem grzesznikiem, jestem przestępcą, winowajcą. I to, co mnie tu spotyka, jest słuszne i w pełni na to zasługuje. Ale właśnie Jezus Chrystus powiedział do niego jeszcze, dziś będziesz ze mną w raju. Dlaczego? Bo on tylko powiedział parę słów. Powiedział, wspomnij na mnie. Uwierzył, kim jest Jezus Chrystus. Uwierzył w to, kim On jest. Wspomnij na mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. Uznał Chrystusa, że jest kimś wielkim. Że ten wiszący na krzyżu obok Niego Chrystus to jest król, który ma królestwo i który ma moc spowodować, żeby on również się tam znalazł. To była wiara tego przestępcy. I kiedy myślimy o tym człowieku, to myślimy również o sobie. Może my nie jesteśmy takimi wielkimi przestępcami, a przynajmniej nam się wydaje. Ale im bardziej poznajemy Boga i świętość Boga i to, co mówi Słowo Boże, dam jeden przykład, przepraszam, już jest dość długo, mam nadzieję, że jeszcze macie chwilę siły, bo potem jeszcze mamy Wieczerzę Pańską, ale kiedy my właśnie tak myślimy i tak jak myśleli Izraelici, to były przykazania, siódme przykazanie mówiło nie cudzołóż, a dziesiąte było, między innymi mówiło o tym, że nie pożądaj żony bliźniego swego. A Pan Jezus później, kiedy wziął te dwa przykazania, to powiedział tak, że jeżeli popatrzysz pożądliwie na niewiastę, jeżeli patrzysz na nią i pożądasz jej, już złamałeś siódme przykazanie, nie cudzołóż, w swoim sercu. Jak Jan mówi potem w pierwszym liście, jeżeli nienawidzisz swojego brata, jesteś zabójcą. Taka jest właśnie prawda. Jeżeli żywisz w swoim sercu nienawiść do kogoś, ja sobie zadaję to pytanie, przepraszam, bracia i siostry, wierzcie mi, że te pytania, które ja zadaję, ja zawsze sobie najpierw je zadaję sam. Ja sobie zadaję pytanie i zadałem pytanie. Jakie jest moje serce i co jest w moim sercu? Czy ja nigdy nikogo nie nienawidziłem? Czy ja nikomu nigdy nie życzyłem wszystkiego najgorszego? Może nawet śmierci? Zbadajmy swoje serca. Czy nigdy nie spojrzałem na kobietę pożądliwie? Zbadajmy swoje serca. Czy może na mężczyznę? Czy pożądałem czegokolwiek, co należy do mojego bliźniego? Nam się wydaje, że jak czegoś nie zrobiliśmy naszym ciałem, to nie ma grzechu. Ale Pan Jezus nam zwrócił uwagę. Patrz nas również na swoje serce. Bóg widzi twoje serce. A więc kiedy patrzymy na ofiarę Jezusa Chrystusa, to ona nas pociesza. bo ona gładzi nasze grzechy, wymazuje nasze winy, oczyszcza nasze sumienia. I to właśnie dzisiaj Ci zwiastujemy. Uświęca nasze życie i daje nam pojednanie z Bogiem. Jego ofiara, Jezusa Chrystusa, jest doskonała i wystarczająca. A więc słuchaj tego zwiastowania, patrz na to zwiastowanie, na te symbole, a będziesz, jeżeli uwierzysz, będziesz zbawiony albo zbawiona. I zwiastowanie śmierci Jezusa Chrystusa jest tak ważne. Aż przyjdzie. Musimy jako Kościół o tym pamiętać, jako wspólnota wszędzie, czy tu, czy we Włocławku, czy w każdym miejscu w Polsce. Chociaż ludzie będą na to patrzyli i mówili, to jest jakiś skandal, to jest głupstwo. Co wy robicie? My mamy obowiązek zwiastować śmierć pańską do Jego powtórnego przyjścia. To jest nasz obowiązek. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. A więc dzisiaj, bracia i siostry, będziemy zwiastować śmierć pańską. I mam nadzieję, że nie tylko dzisiaj ją zwiastujemy. I nie tylko przez to, kiedy przystępujemy do wieczerzy pańskiej. Amen.